To są komentarze w Radiu Gdańsk, 10 minut po godzinie 10. Jacek Naliwajek, witam bardzo serdecznie. Goście komentarzy to Marek Ponikowski, Uniwersytet Gdański.
Dzień dobry.
Jarosław Popek, Dziennik Bałtycki.
Dzień dobry.
I Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy, witaj.
Kłaniam się, dzień dobry.
A już zapowiadałem, że będziesz w drugiej części naszej dyskusji.
Cieszymy się. Zdążyłeś,
rzeczywiście. Ale w związku z tym, że miałeś być w drugiej części, to temat, który nie był umawiany i w pierwszej części porozmawiamy o tym. Temat z dzisiejszego Dziennika Bałtyckiego z pierwszej strony, więc Piotrze, posłuchaj uważnie. Pieniądze z 500+ mogą zabić truskawkowe żniwa, pisze Dziennik Bałtycki. Rządowy program spowodował, że mało komu chce się teraz dorabiać w wakacje. Jarek Popek tłumaczył nam, że to problem szerszy niż tylko truskawki, niż tylko zbieranie owoców. To także pomoce kuchenne, to także kelnerki w ośrodkach wczasowych w tym okresie wakacyjnym, tak?
No to jest przede wszystkim problem socjologiczny, bo faktycznie chyba nikt się nie spodziewał tego, że program 500+, który jest programem prorodzinnym...
Socjalnym, prorodzinnym.
Spowoduje właśnie tego typu kłopoty. Natomiast wydaje mi się, że to jest można to bardziej rozszerzyć, bo dlaczego te osoby, które do tej pory dorabiały sezonowo, nie chcą teraz dorabiać? Być może jest to kwestia stawek, które są przez pracodawców, producentów właśnie truskawek chociażby przedstawiane tym ludziom. No to oni bardzo mało zarabiali. To były stawki 8-10 zł za godzinę bardzo ciężkiej pracy. Jeżeli ktoś zbierał kiedyś truskawki, to wie, że to jest katorga. I być może trzeba będzie te stawki podnieść.
Znaczy myślę, że z tym podniesieniem będzie bardzo trudno. Ja pamiętam, jak upadał w Polsce rynek czarnej porzeczki, jak upada tak naprawdę w tej chwili już do końca. To znaczy ceny skupu były tak niskie, że nie opłacało się nawet zbiórka mechaniczna i plantacje zarastają. Więc myślę, że kwestia także truskawek, gdzie ceny skupu są dosyć niskie, nie są tego typu powodem, żeby podnosić ceny dla pracowników.
Więc może się powtórzyć taka sytuacja, z którą my mieliśmy do czynienia w latach 80., 90., kiedy Polacy wyjeżdżali do Szwecji właśnie zbierać owoce, dlatego że stawki były tam niższe.
A to chyba naturalny proces, że Ukraińcy do nas właśnie, czy Białorusini będą przyjeżdżać.
No właśnie, piszemy dzisiaj w Dzienniku Bałtyckim o tym, że jeden z rolników dogadał się z uniwersytetem na Ukrainie, który przyśle tutaj studentów do zbioru tych truskawek.
Jest rozwiązanie, Marku.
Ale tu jeszcze jeden aspekt też w tym tekście jest poruszony i mianowicie ci, którzy pobierają świadczenie na pierwsze dziecko, a więc w tym wypadku jakieś problemy.
Żeby nie przekroczyć progu
dochodowego. Tak, to będą zainteresowani tym, żeby pracować na czarno. Pokazuje, jak trudno jest poruszać się w sferze tych ludzkich problemów, w sferze przepisów, które te problemy stwarzają. I obawiam się, że to nie jest pierwszy, może to jest pierwszy, ale na pewno nie ostatni przypadek, kiedy te różne elementy dobrej zmiany będą miały zupełnie nieoczekiwane reperkusje.
Ale też jak sięgniemy po inne tytuły gazet, to możemy z radością powiedzieć, że przegoniliśmy w takim komforcie życia pierwszy kraj Europy Zachodniej, Grecję. W związku z tym nie jest źle, zmierzamy ku zachodowi.
Dochód Piotr. Na mieszkańca,
Piotr.
Dokładnie.
No, dokładnie, Piotr.
No tak się właśnie zastanawiałem, jak Marek wymyśli ale kombinację, proszę, aby określenie dobra zmiana przedstawić jakoś w takim niedobrym. Udało ci się, Marku, brawo. Natomiast...
Piotrze, ale jeśli ja służę kolejnymi przykładami, więc nie jest jakiś szczególny wysiłek intelektualny.
Nie, to jednak dla mnie pewna gimnastyka jest. Będę postawał przy swoim zdaniu. Natomiast, moi drodzy, zawsze tak jest, że społeczeństwa, których dokonuje się jakaś zmiana, tak było w Niemczech, w latach 60. Duża imigracja gastarbeiterów spowodowała, że część prac, które wykonywali Niemcy, po pewnym czasie już przestały być dla nich atrakcyjne. Pytanie jest, czy jest kto może to zastępować. Tak samo było na początku lat 90., kiedy Niemcy byli przyzwyczajeni do dużych grup Polaków, którzy przyjeżdżali i zbierali szparagi. To jest taka praca, od której kręgosłup może wysiąść, ale która była atrakcyjna. I teraz w momencie, kiedy Polacy weszli do Unii, zaczęli zarabiać stosunkowo lepiej, pewna grupa, dosyć duża, przestała po prostu chcieć znowu przyjeżdżać na tą męczarnię, bo to jest potworna praca.
Tak jak dziennik
Niemcy
Bałtycki...
byli zdumieni, prawda? Niemcy byli zdumieni, że zawsze przyjeżdżali, a nagle któregoś dnia czytałem takie wywiady w niemieckich gazetach, pół Polan zgnije z taką jakąś nutą jak gdyby pretensji do Potem zaczęła się pewna specjalizacja, to znaczy właściciele musieli znacząco polepszyć poziom na przykład noclegów, wyżywienia i tak dalej, ale ci, którzy sobie to na to się zdobyli, no to dalej mieli oczywiście ludzi, którzy chcieli z nimi współpracować.
No tak, ale ceny
kosztów... Szparagi się okazały droższe pewno.
Tak,
oczywiście, no ale no, to jest naturalne. Przepraszam, no tyle słyszymy zawsze planów o niewidzialnej ręce rynku, no która wszystko wyregulowuje.
No znaczy, więc... oby, ja przepraszam, musimy wejść w kolejny punkt programu. Ja tylko podsumuję tak, że oby rzeczywiście było tak, jak Piotr opowiada o tych szparagach. To znaczy, że ta niewidzialna ręka rynku spowoduje polepszenie warunków, nie wiem,
nie,
pracy,
no,
stawek, a nie stanie się tak, co powiedziałem wcześniej, jak jest z rynkiem czarnej porzeczki, no, że tak naprawdę z potentata, z wielkiego producenta czarnej porzeczki zostaliśmy wypchnięci przez niskie ceny skupu, przez to, że się nie opłaca z dużego globalnego rynku.
Dobrze, ale no posłuchajcie panowie chwileczkę taką
rzecz. Ale musimy chwilę przerwać, tak Piotrze?
Krótka przerwa i
wrócimy, dobrze. To są komentarze w Radiu Gdańsk. Marek Ponikowski, Jarosław Popek, Piotr Semka. Piotr Semka o pieniądzach
nie,
z 500
plus. Słowa, tylko powiem tak, że myślę, że dobrze się udał eksperyment z przyjęciem na polski rynek pracy bardzo dużej grupy, mówi się o 800 tysiącach Ukraińców. Myślę, że warto byłoby zastanowić się, czy należałoby wymyśleć jakieś formuły ułatwiającej taką pracę Białorusinom, bo...
Zdecydowanie tak.
To jest nasz drugi sąsiad. Oczywiście Ukraina jest znacznie bardziej krajem demokratycznym. W wypadku Białorusi nie można wykluczyć, że na przykład prezydent Łukaszenko uważałby to za jakiś nawrót do czasów strasznych II Rzeczpospolitej czy czegoś takiego. Ale gdyby wymyślić jakąś formułę takiego właśnie możliwości pracy dla młodych ludzi z Białorusi. Gdyby to zawrzeć jakąś umowę.
Czy wciąganie w ten krąg demokracji. To by było ciekawie.
No,
Marek
zawsze,
Ponikowski w tej chwili.
Jeszcze jedną tylko powiem rzecz.
Ale, Piotrze, bardzo przepraszam, bo długo. Marek Ponikowski.
No, skoro już weszliśmy w ten wątek, to śpieszę przypomnieć, że zaczyna się dyskusja nad przyznaniem Ukraińcom paszportu szengeńskiego. W związku z tym Polska może z dnia na dzień stracić atrakcyjność dla Ukraińców. A jednocześnie słychać, że rząd podjął pracę nad jakimś ujęciem w karby, że tak powiem, problemu karby prawne oczywiście, problemu pracy Ukraińców, także
to dobrze.
Wszystko może się dość źle dla polskiego rynku pracy skończyć. No, rzeczywiście, no może w tej sytuacji trzeba będzie tam szukać siły roboczej, nie wiem, w Tadżykistanie, czy
nie, no,
innych
myślę,
tych posowieckich republikach, ale problem może być.
Jarek Popek teraz.
Jeśli chodzi o Białoruś, no to już na Pomorzu są wydawane zezwolenia na pracę dla Białorusinów. Liczba tych zezwoleń rośnie z roku na rok, więc nie jest to taki kraj zupełnie obok nas Białorusini pracują, przynajmniej na Pomorzu.
Tak, ale skala jeszcze jest, jest mała.
O wiele mniejsza niż Ukraińcy.
Piotr mówił, mówił o i ekonomicznym, jak zrozumiałem Piotra, i ekonomicznym, ale też i o takim politycznym wciągnięciu.
No, jeszcze jedno, no ci ludzie powinni być jakoś jednak mieć podstawy ochrony. No, przecież to nie może być tak, że teraz tacy na przykład truskawkowcy mogą sobie takich ludzi traktować zupełnie jak ludzi pozbawionych pewnych praw czy standardów. To też no, państwo powinno to ingerować.
No, szczególnie, że my jako Polacy mamy doświadczenia i dobre i złe właśnie z pracą na Zachodzie. Mhm.
Jedna z naszych słuchaczy pisze, że dziennik nie przesadza, bo tak jest coraz i coraz więcej ludzi zatrudniają Ukraińców nasze firmy, bo kto będzie zbierał? Na pewno nie dzieci, to nie te czasy. Inny słuchacz pisze, jeśli ktoś myślał, że rozdawanie pieniędzy nie spowoduje inflacji, to kiepskim ekonomistą jest. Trzeba będzie zapłacić więcej zbieraczom, a to przełoży się na cenę truskawki. Tak będzie ze wszystkim. Zdrożeją korepetycje, wakacje, bo rodziny będą miały więcej do wydania. To pisze pan Sebastian. Pan Paweł pisze, że to jest przykład, że nie daje się ryby, tylko wędkę. Wielu osobom nie będzie chciało się pracować, jak dostaną za nic. Trzeba wspomagać, ale tych, którzy pracują, to by rodziny się powiększały. Może być sytuacją, gdy mają własne mieszkania, a nie 500 zł na garnuszku u rodziców. Jest, myślę, że to za tydzień może byśmy porozmawiali, bo za dwa tygodnie, jak poznamy szczegóły kolejnego programu Mieszkanie 500+, tak, mieszkaniowego rządu, bo to rzeczywiście samo 500 zł to także pomysłodawcy programu Rodzina 500+ uważają, że to jest za mało, trzeba będzie więcej. Jeszcze jeden SMS. Pani Joanny, u naszego plantatora truskawek można zarobić 2,50 do 3 zł za koszyk. Truskawki są duże, więc przez godzinę można zebrać kilka koszyków. Mimo to już w ubiegłym roku był problem ze zbieraczami. W Polsce nie ma bezrobocia i biedy, pisze pani Joanna. Ludziom albo nie chce się pracować, albo do sąsiada do pracy nie pójdą, bo sąsiad mógłby się na tym wzbogacić.
O tak, to jest bardzo potężny motor ludzkich zachowań.
Zawiść?
Tak.
No właśnie, na przykład zazdroszczenie komuś, że jak ma 500+, to nie musi już pracować.
Iść do pracy. Nie, znaczy myślę, że ludzie aktywni tak czy siak pójdą do pracy, bo jeśli będą mieć 1000 zł czy 1500 zł z tych dodatków na dzieci, tak, z tego programu Rodzina 500+, to jeśli ktoś rzeczywiście myśli o dzieciach i myśli, żeby dać im szansę i polepszyć swoją, to dlaczego nie pójdzie do pracy sezonowej. Znaczy, ja nie wiem, czy ten artykuł, Jarku, który jest na czołówce, nie jest lekko przesadzony tak między nami, ale widzę po SMS-ach od słuchaczy, że nie.
Nie wydaje mi się.
No zobaczymy, jest bardzo, bardzo gorąco.
Zobaczymy, jak będzie latem, czy przy drogach będą nadal stały dzieciaki z grzybami, chociażby, czy jagodami w takiej liczbie, jak w ostatnich latach.
A może pojawią się przy drogach również poborcy podatkowi, którzy opodatkują te grzyby, bo to przecież tutaj szara strefa.
Były już takie pomysły, ale nikt się nie odważył.
Myślę, że dzieci na pewno będą stałe, bo to jest dla nich kieszonkowe. To znaczy poziom ubóstwa jest tak duży w wielu tych miejscowościach, o których myślisz, czyli tych, gdzie przejeżdżasz i widzisz dzieci stojące z grzybami, że każda dodatkowa złotówka będzie dla nich cenna, pomimo tego, że mają program 500+, wydaje mi się.
Ale tutaj ja nie rozumiem tego, co ty mówisz, Jacku, bo to uważam, że dzieci, które w czasie wakacji chcą w sobie dorobić, tak, choćby w taki sposób, żeby zbierać jagody, to jest absolutnie
godne pochwały,
więc tutaj...
Znaczy to źle mnie zrozumiałeś.
No, może się źle zrozumiałem.
Bo ja uważam, że te dzieci będą stały. Będą sprzedawały grzyby, będą sprzedawały jagody, bo będą chciały zarobić na swoje kieszonkowe, na swoje wydatki.
No i absolutnie chwała Bogu.
No jeżeli będą zarabiać na kieszonkowe, a nie wspomagać swojej rodziny, no to będzie super.
Nie, ale to jedno, przecież te dzieci przecież tych 500 nie dostaną do ręki, więc zawsze będą chciały mieć własne pieniądze.
Tak jest.
Marek Ponikowski, Jarosław Popek, Piotr Semka to gości komentarzy Radia Gdańsk. Państwo także piszecie, a my za chwilę już będziemy mówić o innych tematach, bo przed nami skrót wiadomości i po skrócie wiadomości jesteśmy ponownie z Państwem. Komentarze Radia Gdańsk, Marek Ponikowski, Jarosław Popek, Piotr Semka i nasi słuchacze. Panowie, ten temat wywołał ogromną lawinę komentarzy naszych słuchaczy. Pani Magdalena pisze, powinno się podnieść kryterium dochodowe tak, aby zasiłek 500+ był także dla rodzin średnio zamożnych, a nie tylko dla najbiedniejszych, żeby nie zniechęcało do pracy. Pan Jarek z kolei, że wydaje mu się, iż lukę sezonowych pracowników z Polski wypełnią pracownicy ze wschodniej granicy, tak jak kiedyś Polacy jeździli i jeżdżą dalej zbierać na zachód. Pan Paweł, to będziemy dzięki 500+ tworzyć szarą strefę pracowników z Ukrainy, bo większość będzie nielegalna. O czym wy rozmawiacie? Pomyślcie, apeluje do nas pan Paweł. Z kolei pan Michał uważa, że to skandal, żeby wyganiać Polaków i sprowadzać Ukraińców i Białorusinów. Pan Stanisław, komentujecie panowie artykuł z Dziennika Bałtyckiego dotyczącego braku chętnych do zbioru truskawek, bo zadziałało 500+. I bardzo dobrze, że tak wspaniale radzi sobie województwo pomorskie. Jeżdżę na Kaszuby, Kociewie i słyszę od ludzi wielki szacunek dla tego programu. To pan Stanisław. Ja przechodzę do innego tematu. Proponuję, żebyśmy...
A jeszcze tylko dwa słówka, jeżeli można.
Piotrze, a może byśmy zrobili jednak kolejny temat, bo dziś ma być spotkanie w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, na które zaprasza Prawo i Sprawiedliwość, a jutro ma być spotkanie, na które zaprasza opozycja, poświęcone także Trybunałowi, ale także innym sprawom bieżącej polityki. I wydaje się, że dojdzie, tak sądzę z tych zapowiedzi, że dzisiaj PiS nie będzie miał się z kim spotkać, a opozycja jutro nie będzie mogła się spotkać z Prawem i Sprawiedliwością. Marek Ponikowski. No,
będzie, o ile będą kamery, to jeszcze, jak słyszałem,
a, że
będzie klub Kukiz.
Tak, klub Kukiz 15 stawia warunek, że na jednym i na drugim spotkaniu powinny być kamery, warunek swojego uczestnictwa, dlatego że jeśli to będzie transmitowane, to jest nadzieja, że politycy nie wycofają się z ustaleń.
Organizatorzy tego drugiego, jutrzejszego spotkania przystali na warunek kamer, także że tam z kolei z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością nie będzie nikogo z Prawa i Sprawiedliwości.
A dzisiaj?
A dzisiaj z kolei z
prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością.
Dużym prawdopodobieństwem nie będzie nikogo z opozycji. W związku z tym to się odbędą po prostu, czy też nie odbędą. Dwa rytualne takie jakieś wydarzenia, o których pewnie trzeba będzie jak najszybciej zapomnieć. No, ja z opozycji się nie dziwię, no bo jeśli...
Ale Marku, twoim zdaniem nie ma chęci do porozumienia, czy o co chodzi?
Nie ma, to spotkanie dzisiejsze to jest ewidentnie reakcja na uprzedzający ruch, zręczny uważam, opozycji, która
zaprosiła na spotkanie wcześniej.
Wpędzana ciągle w rolę tego wroga porozumienia, raptem wyszła z własną inicjatywą, zaskakując, jak się wydaje, Prawo i Sprawiedliwość. W związku z tym ta wczorajsza zwołana dość pośpiesznie chyba konferencja prasowa Jarosława Kaczyńskiego i ta zabawna dość formułka, że właśnie przed chwilą otrzymał od marszałka Sejmu pana Kuchcińskiego
Tylko mi się przypomina morał jednej z polskich bajek, że panowie wy się bawicie, a nam chodzi o życie, nie?
No pewnie, trochę tak. Ale
Piotr Semka.
Znaczy w odróżnieniu od Marka nie,
ale
nie
pięknie będę... się różnimy, Piotrze, prawda?
Tak, więc pięknie w odróżnieniu od Marka Nie szukam usprawiedliwienia dla jednej, drugiej strony. Znaczy, zawsze powtarzam, przy każdej takiej rytualnym tańcu z mieczami politycznym, że jeżeli obie strony chcą się porozumieć, to kontakty następują tak, że nikt o tym nie wie, wszyscy traktują to serio, spotkanie odbywa się w jakimś mało uczęszczanym, nie wiem, restauracji czy zajeździe i tak dalej. I to nie chodzi o, oczywiście, o żadne skojarzenia z Sowa i Przyjaciele, tylko chodzi o normalny element negocjacji.
Ale czy to znaczy, że twoim zdaniem, że w tej chwili ani jedna, ani druga strona nie chcą się porozumieć?
No jeżeli jest rytuał pod tytułem... Jest takie powiedzenie... polityka megafonowa. To była taka polityka, którą kiedyś uprawiała Chiny Ludowe wobec Tajwanu. Ustawiali na brzegach takie gigantyczne jakieś megafony, które coraz większą miały moc i które niby ogłaszały jakieś propozycje pokojowe dla Tajwanu. No oczywiście tego typu polityka do niczego nie służy, no, oprócz umacniania swoich elektoratów, że my chcemy, a tamte padalce to czegoś nie chcą, prawda? Ja w konflikcie o Trybunał Konstytucyjny dlaczego tak źle przyjmowałem zaangażowanie na przykład profesora Adama Strzembosza czy sędziów Sądu Najwyższego? Otóż dlatego, że to oni powinni być osobami, którzy na zasadzie pewnej dyskrecji, ale pełniliby rolę z jednej strony...
Takich mediatorów?
Mediatorów, ludzi, którzy szukaliby jakiegoś porozumienia, którzy by coś proponowali, jakieś rozwiązania. Natomiast opowiadanie się po stronie, owszem, daje tym osobom taki status obrońców jak gdyby wartości, natomiast uniemożliwia negocjacje. Niedawno mieliśmy, żegnaliśmy biskupa Gocłowskiego. To był właśnie przykład bardzo dobrego negocjatora, człowieka, który sugerował pewne rozwiązanie. Wiemy o jego próbach pogodzenia Lecha Wałęsy z Tadeuszem Mazowieckim, wiemy o jego próbach uniknięcia jakiejś katastrofy prawicy.
Konwent Świętej Katarzyny, tak.
Konwent Świętej Katarzyny to był ksiądz Maj w Warszawie. Aha. Chodziło o Katolicki Komitet Wyborczy Ojczyzna.
Tak,
o. Pamiętam, 93.
Masz rację, 93
roku. Natomiast każdy, kto pamięta biskupa, arcybiskupa Gocłowskiego, wie, że on wielu rzeczy nie mówił. Nie był kimś...
Tak, znaczy on zawsze twierdził, że udostępnia miejsce spotkania jedynie. Tak. Że on udostępnia miejsce spotkania i strony mogą skorzystać z tego bądź
no,
nie.
O właśnie, no ale to oczywiście za tym stała ogromna kultura, pewien takt, wyczucie, ale też i dyskrecja. Ja mam cichą nadzieję, że znajdzie się ktoś z osób publicznego zaufania, które takie negocjacje by ułatwiło. Oczywiście ktoś inny powie, że przy pewnym stopniu emocji będzie to zawsze trudne, ale
to prawda.
Takimi ludźmi...
To teraz Jarosław Popek.
W tej sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego trwa taka, według mnie, wojna na wyniszczenie. Prawo i Sprawiedliwość nie będzie się porozumiewało z opozycją, opozycja nie będzie się porozumiewała z rządem. I tu faktycznie zgadzam się z Piotrem Semką, jest potrzebny mediator. Takim naturalnym mediatorem byłby w normalnej sytuacji politycznej w Polsce prezydent. Ale prezydent opowiedział się jasno po jednej ze stron i takim mediatorem być nie może już teraz. Natomiast żałuję tego, bo według mnie właśnie prezydent jest mógłby być taką osobą, która jest.
A jeśli nie prezydent, Jarku, to kto twoim zdaniem może być takim mediatorem?
Nie mam zielonego pojęcia.
Kościół? To jeszcze chwileczkę. Piotrze, jeszcze chwileczkę. Kościół, Jarku?
Być może. Nie wiem. Naprawdę powiem szczerze, że ta dyskusja wokół Trybunału i tego, czy zawrzeć konsensus, no przypominam, konsensus to jedna i druga strona muszą coś ustąpić, nie mogą się ze sobą zgadzać, muszą na jakieś warunki przystać. Nie sądzę, żeby było to rozwiązanie. Natomiast przy okazji powiem, że też nie podoba mi się wypowiedź Andrzeja Rzeplińskiego, który stwierdził, że już projekt ustawy o Trybunale przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość jest niekonstytucyjny.
Jest zgodny z konstytucją w 14 punktach.
Tak jest, no to on nie jest od tego, żeby wydawać takie wyroki. Od tego jest Trybunał Konstytucyjny, a nie nawet jego przewodniczący.
Nie, to jeśli chodzi
Marek Ponikowski.
O tej ostatniej kwestii, na wstępie króciutko. Otóż chodzi o te rozwiązania w nowym projekcie, które zostały uznane przez Trybunał za niekonstytucyjne już w poprzednim projekcie, bo one są przeniesione.
No, ale to powinien się wypowiadać cały Trybunał.
Natomiast do tego, co tutaj mówił Piotr.
O porozumieniu bądź nieporozumieniu.
Ja oczywiście też podzielam w całej rozciągłości twoją ocenę świętej pamięci biskupa Gosłowskiego i jego ten wielki talent właśnie takiego patrona porozumienia, ale ośmielę się zauważyć, że czym innym jest szukanie porozumienia politycznego, a co innego szukanie kompromisu między prawem a bezprawiem. No czegoś takiego nie ma i tak rozumieją swoją rolę w tej sprawie ludzie w pokroju sędziego Strzembosza, dla którego też nie ma kompromisu między prawem a łamaniem prawa i szukanie czegoś pośrodku. No także, że tutaj wiesz, po prostu analogia jest żadna.
Piotr Semka. Mogę odpowiedzieć, że jest profesor Andrzejewski, który na przykład uważa, że to, co robi profesor Rzepliński, jest łamaniem konstytucji. Możemy sobie takie mocne słowa przerzucać się i możemy powiedzieć, że jeszcze dalej, że każde szukanie w tej sytuacji kompromisu jest lekceważeniem zasad prawa, a Marek, przyznaj, że pogląd, który prezentujesz, jest poglądem, który prezentuje część społeczeństwa. Druga część społeczeństwa, chociażby na przykład popierając PiS w wyborach, w sondażach i dając mu najwyższą, uważa, że w tym sporze poważne racje ma PiS, więc można się okopać w roli pod tytułem tylko my mamy monopol na prawo i praworządność, a z tego ten konflikt trwa, dlatego być może trwa tak długo.
Dobrze, Piotrze, przepraszam, ja jeszcze się odniosę do tego, kto może być tym, nie wiem, negocjatorem, kto może być tą osobą, która może doprowadzić przynajmniej do tego, że obie strony zaczną ze sobą rozmawiać. Ja tutaj Jarek Popek wskazał prezydenta, ale że prezydent nie będzie w tej roli, on tak uważa.
Już. Zgadzam się, no bo
to proszę bardzo.
Żaden dotychczas prezydent nie miał pozycji takiego arbitra. Lech Wałęsa był kreatorem konfliktów, a nie mediatorem. Aleksander Kwaśniewski wyraźnie stał po stronie swojego obozu politycznego. Lech Kaczyński też znajdował się w sytuacji wojny ostrej między PiS-em a PO, a Bronisław Komorowski nie miał wcale cech mediatora, ale sam bardzo często dolewał oliwy do ognia, więc
kto? No tak, ale jeżeli poprzedni prezydenci nie byli takimi osobami, które mogłyby być mediatorami, to dlaczego nie może być
dzisiejszy
prezydent, następny prezydent.
Od konfliktu politycznego.
No to przestańmy mówić o prezydencie wszystkich Polaków i sprawa się rozwiąże.
Dobrze, no ale to w takim razie żaden z prezydentów dotychczasowych nie był prezydentem wszystkich Polaków.
Oczywiście.
Taką definicję. Tak, no to dobrze.
Skoro przywołałeś...
Pomału, chwila. Piotrze, to kto?
Nie, przepraszam, no i znowu ubolewam. Mhm. Chociażby na przykład pan Timmermans, który zamiast przyjeżdżać i mówić, że warunkiem jest uznanie werdyktu Trybunału, bo to zawęża pole kompromisu, powinien prowadzić cichą i spokojną negocjację, a nie przyjeżdżać i wymachiwać sztandarem pod tytułem, że opozycja ma rację, a PiS to niegodziwcy.
Ale no czy uważasz, że powinniśmy szukać autorytetów poza granicami naszego kraju, które doprowadzą do porozumienia?
No, szukam myślami, jeszcze jedno. Mhm. Padło pytanie o Kościół. W tej chwili, gdy czytam wywiady na przykład pana Kijowskiego w Polityce z KOD-u, wyraża się on Kościele w tak arogancki sposób, że raczej podejrzewam, że gdyby nawet pojawiła się taka propozycja, to w dużej mierze chociażby z lewej strony pojawiłyby się zarzuty, że to jest naruszenie świeckości państwa. Więc no, w latach 80. do pomyślenia było mediacja Kościoła. Dzisiaj moim zdaniem ani Kościół nie miałby pewności, czy w to wchodzić, ani duża część lewicy na pewno by zawyła, no, mówiąc krótko.
Marek Ponikowski.
Nie no, Kościół jednak w tej chwili, po pierwsze, no, z bólem to muszę powiedzieć, stracił takie pozycję takiego ponadpolitycznego autorytetu, który mógłby negocjować. Poza tym, no jednak w państwie demokratycznym, mamy nadzieję, że Polska póki co jeszcze jest państwem demokratycznym, to by był dowód, że instytucje konstytucyjne tego państwa już przestały funkcjonować. No skoro Kościół trzeba by było angażować do...
Bo mamy kryzys konstytucyjny. No, tak.
Mamy kryzys konstytucyjny, z którego wyjście zarysowała zaproszona przez ministra tego rządu Komisja Wenecka.
Ale Marku, po 89 roku Kościół wielokrotnie angażował się, choćby sam ten arcybiskup Tadeusz Grochowski angażował się w pewnego rodzaju porozumienia.
Tak? Jeszcze lata 90.
Nie, ale mówiłeś tam, Piotrze, o próbie porozumienia,
93
podjęciu próby porozumienia pomiędzy prawem i sprawiedliwością, a Platformą Obywatelską. Nieudaną próbę, ale jednak próbę.
Kościoła tam nie było, przepraszam, w tamtym sporze. Nie, przepraszam. Kościół sam zresztą nie chce w to wchodzić. Jeszcze jedna rzecz, no powiem szczerze, zmartwiła mnie sytuacja, w której prezes Rzepliński tak łatwo przyszło mu opowiedzieć o tym, że byli u niego jacyś emisariusze Jarosława Kaczyńskiego. No wszelkie tego typu rozmowy mają właśnie sens, jeżeli się trzyma język za zębami. To, że na przykład prezes Rzepliński już to ujawnił, bardzo utrudnia dalsze tego typu działania.
Ale ujawnił to dopiero w momencie, kiedy ze strony Jarosława Kaczyńskiego nastąpiło działanie, które niweczyło całkowicie tą mediację.
Nigdy się nie mówi takich rzeczy, bo się nie pali do dalszych, nawet jeżeli pierwsze są niezadowalające próby. Marek, to jest abecadło.
Może tak, może tak.
Potrzebny jest być może z zewnątrz osoba, która albo instytucja, która spróbuje doprowadzić do jakiegoś porozumienia, no świadczy chociażby poziom, czy emocje, jakie są w dyskusji na Twitterze. Ja odwołam się do tego cytatu, który jest oczywiście omawiany od dwóch dni, cytatu Radosława Sikorskiego, który na Twitterze napisał: panie ministrze obrony narodowej, Antek, świrze, wskaż cytat, który kiedy rzekomo mówiłem, że Rosja wkrótce będzie członkiem NATO. No i posypało się i zaczęto o tym rozmawiać. No to jest pokazanie, na jakim poziomie emocji jesteśmy już.
Od kogoś, kto był szefem dyplomacji, można wymagać dyplomatycznego języka. No, miły.
Dlatego pokazuję to jako przykład wielkich emocji, jakie są w naszej polityce.
Agresywnego
agresywności, no.
To się pojawia po obu stronach, bo zaraz Marek przypomni jakieś wcześniejsze wypowiedzi. Mnie to przeraża, że politycy jednak z najwyższej półki, bo przypomnijmy, że jednak Radosław Sikorski był marszałkiem Sejmu, używają takiego języka i drobiazg taki, ale który mi się bardzo zabolał. Zobaczyłem na stronie facebookowej Komitetu Obrony Demokracji jakiś dziwaczny happening, w którym grupa jakichś pań na tle transparentu KOD-u ubrała się w jakieś czarne stroje. Rozumiem, że to jest jakaś parodia wizyty Beaty Szydło w Watykanie. No na miły Bóg, no przecież raptem 2 lata temu w Watykanie była Anna Komorowska i miała dokładnie taką samą strój.
No ale wiesz, o tym nie mów, bo to już są małości ludzkie. No to są małości ludzkie, nie ma co tam...
Właśnie tego typu psikusy, nazwijmy, są bardzo często legitymowane na zasadzie, oj, to nie można porównywać.
A ja teraz o liczbach. O liczbach chciałbym porozmawiać na samo zakończenie, dlatego że przez kilka dobrych dni mieliśmy dyskusję na temat tego, ile osób uczestniczyło w tej manifestacji Komitetu Obrony.
O sprawie Macierewicza tylko, rozumiem, Piotr Szemka się może wypowiadać, tak?
A proszę bardzo, nie, upominasz się.
Po prostu
Sikorskiego bardziej niż Macierewicza.
Sikorskiego, wydaje mi się właśnie.
Nie próbuję bronić sformułowania tych liczb. Natomiast uważam, że jeśli minister rządu publicznie z trybuny sejmowej oskarża swojego poprzednika o coś w rodzaju zdrady narodowej, to ja uważam, że to jest...
usprawiedliwiam, ale usprawiedliwiam.
Nie, uważam tak. że to wymaga reakcji. Może nie tak stylistycznie ubranej, ale zdecydowanie...
Tutaj... A jak kibiców Legii obrażają w TVN-ie, to nic dziwnego, że mają...
Co ja nie mówię o kibicach Legii...
Może nie taki, ale jednak...
Dobrze,
ale
panowie, widzę, że, nie, że chciałbym...
Nie, ale przepraszam, trzeba tu się odnieść do faktów. Jeśli ta zdrada ma polegać na tym, że w 2010 roku podczas jakiejś debaty na Uniwersytecie Toruńskim Sikorski określił jako rzecz de facto całkowicie absurdalną rozmowy o przyjęciu Rosji do NATO, dlatego że Rosja swoim postępowaniem absolutnie zaprzecza wszelkim regułom natowskim w rodzaju wyrzeczenia się siły w konfliktach.
Była na temat, że Rosja mogłaby być rozważanym...
O tym mówił Radosław Sikorski w Toruniu.
Nie, to było zupełnie...
2010.
Dobrze, panowie, kropka i już. I chciałbym tylko o tej liczbie. Okazuje się, że nie 250 tysięcy, a 55 tysięcy 600 osób uczestniczyło w 7 maja na demonstracjach Komitetu Obrony Demokracji. Długo liczyła gazeta.pl, bo to chyba gazeta.pl, nie gazeta papierowa, a gazeta.pl liczyła i doliczyła się tych 55 tysięcy.
Wyborcza się od nich odcięła.
Tak, a Wyborcza się od nich odcięła. Znaczy, chodzi mi o coś takiego, jak ważne jest, niestety mało mamy czasu, jak ważne jest, ile osób zostanie podanych, bo ta liczba 250 tysięcy podana przez Urząd Miasta, która jak widać rozminęła się całkowicie z rzeczywistością.
240
tysięcy.
Ćwierć miliona używa.
Poszła, że tak powiem, po...
No ja też chcę powiedzieć jedną rzecz.
Nie powiesz już żadnej rzeczy, dlatego że czas nasz dobiegł końca.
Duży szacunek dla Gazety Wyborczej, tak, że mimo Gazety tego, że PL, serce jej pewnie było po stronie demonstrantów, jednak powiedziała, jakie są wyniki liczenia. To jest przykład dobrego rzetelności.
Dwa razy więcej niż podała policja.
W takim razie tak jeszcze.
45-55.
No to 45 trochę więcej, podała policja. Gazeta dała takie zastrzeżenie, że to nie przez całą demonstrację tam było więcej osób.
Jedno zdanie tylko. Jakiś naukowiec, opierając się dokładnie na tym samym nagraniu i stosując bardzo podobną analizę, wyliczył 213 tysięcy. Zapomniałem nazwiska.
Panowie, musimy kończyć niestety. Stawiamy kropkę.
Dla mnie widok ludzi, którzy przy zdjęciach liczą. Tak, fajnie. Ołóweczkiem to jednak jest bardziej niż Marek, twój naukowiec, którego nie znasz.
Marek Ponikowski, Uniwersytet Gdański, Jarosław Popek, Dziennik Bałtycki, Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy. Dziękuję bardzo. To były komentarze w Radiu Gdańskie. A państwu bardzo serdecznie dziękuję. Jacek Naliwajek. Do usłyszenia.